Radio Poranku. Radio Poranku.
O malo.
Z jedwabnego szlaku przenosimy się na Śląsk. Mieczysław Kościuk, szef Solidarności w kopalni Krupiński, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Witam pana, witam państwa.
Wczoraj był pan w Warszawie, był pan w Ministerstwie Energii. Rozmowa dotyczyła sprzedaży kopalni Krupiński. Jak się potoczyła, jakie są konkluzje?
A więc... Jak nie trudno się domyślić, tematem spotkania było przedstawienie aktualnych spraw związanych z likwidowaną kopalnią Krupiński. Minister w krótkim zarysie przedstawił, jakie warunki dla przyszłej transakcji przekazania kopalni należałoby spełnić, by inwestor mógł przejąć kopalnię i ją sfinalizować, czyli koszty jej uruchomienia. Uzgodniono, że na tym etapie będzie trzeba uzgodnić z Komisją Europejską prawne aspekty, by czynności związane z przekazaniem kopalni nowemu podmiotowi w jakiś sposób nie naruszały warunków wynikających z notyfikacji. A więc w najbliższym czasie spółka SRK restrukturyzacji kopalń wystąpi z wnioskiem, bo do tego została zobligowana przez ministra, do Komisji Europejskiej o akceptację tej komisji, by móc prowadzić czynności przygotowujące do przekazania tej kopalni. A w dalszej kolejności strona inwestora przedstawiła oczekiwania i swoje gwarancje, które pozwolą zrealizować ten kontrakt. No także przedstawiciel głównego funduszu, jakim jest brytyjski fundusz Greenstone, przedstawił swoje doświadczenie w inwestycjach, które fundusz lokował w różne przedsięwzięcia, zwłaszcza w górnictwie. Proszę państwa, my ze swej strony, jako strona społeczna, a zwłaszcza jako Związek Zawodowy Solidarność, będziemy to pilotować i wspierać te działania. Nie ukrywamy, że też chcemy brać udział i na to jest zgoda, udział w tworzeniu treści tego pisma, tego wystąpienia do Komisji Europejskiej, aczkolwiek tu troszeczkę żeśmy się różnili z ministerstwem, bo uważamy, że ministerstwo wie doskonale i jest to, naszym zdaniem jest to zbędny procedur, bo można kopalnię sprzedać nie pytając się Komisji Europejskiej, czy to wszystko zgodne z
czy udało się stwierdzić, komu sprzedajemy kopalnię? Kto stoi za funduszem Greenstone? Kto stoi za spółką Tamar?
Tak.
Kto?
Tak.
Kto?
George Rogers, to jest prezes firmy Tamar, to jest inwestor, natomiast z funduszu, którego korzysta, jest to fundusz Greenstone, brytyjski fundusz Greenstone, który jest utworzony na bazie funduszy brytyjsko-amerykańskich, pochodzących z funduszy emerytalnych, mówię. Tak, jest to bardzo wiarygodny i znany na całym świecie fundusz, który tak jak podkreślałem wcześniej, który inwestował już i w odkrywkowe kopalnie, i w kopalnie, i w różne inne przedsięwzięcia, ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie, a więc jest sprawdzony pod każdym względem.
Wczoraj gośćmi Poranka Wnet byli panowie Tytko i pan Adamczyk, którzy kontestują, którzy mówią, to jest wyprzedaż majątku narodowego, złoża kopalni są znane, są bogate i sprzedanie teraz tego za jaka kwota jest na stole, za ile sprzedajemy złoża kopalni Krupiński?
Nie mówiło się o kwocie, mówiło się o kosztach pakietu socjalnego, czyli te, które koszty SRK, prawda? A więc to są koszty, które trzeba będzie dla spółki SRK ponieść przez fundusz. Natomiast koszty inwestycyjne, jest też przedwcześnie o nich mówić, bo one mogą być znane dopiero po zbadaniu technicznym kopalni jaki jest stan wyposażenia i wtedy nakłady inwestycyjne zostaną w biznesplanie określone.
No ale to, ale świadomość, wstępne, tak. Ale panie przewodniczący, świadomość tego, że sprzedajemy złoża, o których mówiliśmy, że są warte kilkadziesiąt miliardów złotych, ta świadomość jest, że nie chodzi tylko o wykupienie z SRK, ale chodzi o złoża. I jeżeli dużemu funduszowi globalnemu, jak pan powiedział, opłaca się wejść w kopalnie Krupińskie, to dlaczego się nie opłaca Polsce tego zrobić?
No ja myślę, że to jest słuszne, retoryczne pytanie i należałoby zapytać polskich inwestorów, dlaczego z taką niechęcią podchodzili do ofert, które żeśmy składali jako związek. Przecież myśmy poszukiwali inwestora. Dla nas byli inwestorzy różni, byli też i zagraniczni, ale oni na dzień dzisiejszy nie spełniali tych warunków. Natomiast wydawało nam się i wydaje się do dnia dzisiejszego, że wiarygodność akurat brytyjskiego funduszu Greenstone jest uzasadniona. Natomiast nie mówmy o czymś takim, że ktoś ukradnie nam złoże. Panie redaktorze, to złoże i w inny sposób zostałoby zmarnowane. Czyż Jastrzębska Spółka nie zmarnowała tego złoża swoją decyzją, wysyłając tą kopalnię do likwidacji? Ja tak zapytam.
Tak, ale problem, panie przewodniczący, o którym rozmawiamy, to jest problem, kto będzie miał zyski z tego złoża, gdzie powędrują realne pieniądze, które z tego wydobycia będą. Oczywiście, żeby mieć zyski, trzeba zainwestować, ale to jest poważny problem.
Ja powiem tak. My poprzez tego inwestora tworzymy w tym regionie ponad 2000 miejsc pracy. Te 2000 miejsc pracy to jest określone wynagrodzenie, dosyć wysokie wynagrodzenie dla tych 2000 miejsc pracy. To jest jeszcze firmy okołogórnicze, które też będą utworzone. A więc nie możemy mówić, że no inaczej można to w ten sposób powiedzieć. To po co premier w expose w grudniu ubiegłego roku wygłosił i zachęcał publicznie na innych i posłów i w Sejmie i jeździ po świecie, namawia inwestorów zagranicznych do inwestowania w Polsce. Ja powiem tak, a co stoi na przeszkodzie bogatym Polakom czy firmom czy biznesom polskim, żeby wejść w przyszłości i inwestować. Czy to jest spółka kapitałowa, a więc tu nikomu się nie zamyka drogi. Jeżeli ktoś nie widzi korzyści z tego, no to znaczy się, że nie jest przekonany do celowości, do tego pomysłu naszego, który wskrzesi tą kopalnię. A my jesteśmy przekonani, że nie wolno nam zmarnować tego złoża. A to złoże przyniesie korzyści, to jest nieprawdą, bo przyniesie korzyści gminie, bo z podatków, budżetowi państwa, z podatków od pracowników i tak dalej, to są miliony, setki milionów złotych rocznie, prawda?
Ale zyski powędrują do emerytów amerykańskich. A w jaki sposób znalazł pana George'a Rogera?
On w ubiegłym roku, bodajże w czerwcu, był w spółce SRK, już zainteresowany kopalnią Makoszowy i kopalnią Krupińskim. I był u prezesów i później był w gminie Suszec i tam pytał się też o warunki, o kopalnię. No i poprzez kontakt z gminą ten pan prezes George skontaktował się ze mną. I ja powiedziałem, że jeżeli ma takie chęci, jeżeli potrafi udokumentować swoje fundusze, to jestem otwarty na współpracę, bo my poszukujemy kapitału, który by mógł pozwolić nie marnować tego złoża, a mógłby reaktywować tę kopalnię.
Bo pan...
Trzeba powiedzieć, tak, że jak to jest, bo wczoraj padło to pytanie, I obawa też ze strony ministra, że akurat czy to nie będzie, czy działalność przyszłej kopalni Krupińskiej nie spowoduje konkurencji dla jastrzębskiej spółki i tak dalej, a zwłaszcza, że mają problem jastrzębska spółka, czy powiedzmy polskie górnictwo z węglem koksującym, że jest go za dużo. Ja powiedziałem, no panie ministrze, to jest jakieś nieporozumienie. Przecież pan w tym roku zaimportuje 1,5 miliona ton węgla koksowego, bo jego nie ma. Tak samo jak resztę węgla, to jest 5,5 miliona wzrośnie w tym roku dalszy import węgla ze wschodniej granicy. I to jest wszystko w porządku. I tu nie protestujemy, tak? Węgiel dotowany ze wschodu jest konkurencją dla nas. Większą niż obawa o to, że pokład przyniesie zyski tylko dla obcych funduszy. To jest półprawdy, bo przecież, tak jak powiedziałem, 2000 miejsc pracy stanowi określony przychód dla budżetu państwa. To są podatki z różnego tytułu i tak dalej, koszty wynagrodzenia, daje to miejsca pracy, a więc nie mówmy o tym,
ale my się z miejsc pracy możemy się cieszyć, tylko chodzi o to, w którą stronę, jaka jest, którędy, znaczy kim jesteśmy tak naprawdę, o to chodzi, bo jeżeli zyski zostają całe w Polsce i służą wszystkim inwestorom i tak dalej, to wtedy jest inaczej, a jak tylko koszty pracy się pokrywa, to jest inaczej, ale odnotujmy.
No ma pan rację na pewno, panie redaktorze, bo ja powiem przekornie w ten sposób. To dlaczego Jan Karski, obcy kapitał, gdzie jest polski przemysł? Gdzie jest polski biznes?
To jest dobre pytanie, ale odnotujmy, że po prostu pan George Roger był zainteresowany inwestycjami w polskie górnictwo, czyli ktoś wie, że górnictwo w Polsce może się opłacać.
Ktoś wie, które górnictwo się opłaca, bo jeżeli będziemy na przykład wszystkie kopalnie próbowali reaktywować, które są w SRK, jest ich 8 przewidzianych, więc a tam nastąpiło szczerpanie złoża i byłoby nonsensem prowadzić inwestycje tylko dla inwestycji, dla murów kopalni, a która nie wniesie zysku. Natomiast nie można dopuścić, tak jak to się stało w przypadku kopalni Krupiński, do takiego zjawiska, że kopalnia, która ma 700 milionów w zasobach złoża węgla, w tym na dzień dzisiejszy około 70 milionów ton węgla koksującego, po którego należy tylko sięgnąć, byłoby grzechem i marnotrawstwem, żeby tego nie wykorzystać.
A minister z tymi wszystkimi obliczeniami się zgadza, że są złoża, że można coś zyskownie zrobić, że nawet opłaca się wykupić kopalnię Krupiński z SRK, tak?
Tak, ministerstwo uważa, że powątpiewa w dalszym ciągu, bo bazuje na argumentach, które były przekazane do notyfikacji do Brukseli i one były zafałszowane obraz o kopalni Krupińskiej. Strony podeszły wtedy akurat w taki sposób, żeby uzasadnić swoją decyzję, a głównym powodem, że kopalnia znalazła się w SRK, było to, że jastrzębska spółka utraciła płynność finansową, o czym zapominamy, i nie stać jej było na sfinansowanie, na jakiekolwiek nakłady inwestycyjne, nie stać jej było nawet na wynagrodzenia, dlatego też załoga przez 3 lata ograniczyła swoje wynagrodzenia i w tamtym czasie nie było innej możliwości jak wskazanie którejś kopalni, a więc wskazano tą najdalszą kopalnię od jastrzębskiej spółki, kopalnię Krupińską, bo uważano wtedy, że te nakłady inwestycyjne nie rokują nadziei na to, na szybkie wznowienie węgla koksującego. Te zaniedbania poczynili poprzednicy. Trzeba wiedzieć, że kopalnia została wybudowana dla węgla koksującego. I o tym,
panie przewodniczący, oczywiście pamiętamy, bo gdzie jak gdzie, ale w Porankach Wnet o kopalni Krupiński mówiliśmy bardzo dużo. Teraz zapamiętujemy imię i nazwisko. George Roger to jest prezes Tamaru. Tamar to jest spółka, która została rok temu zarejestrowana, tak, z niskim kapitałem. To nie przeszkadza.
Nie przeszkadza. Jeżeli Tamar został uwiarygodniony przez taki poważny fundusz jak Greenstone, to znaczy się, że ma doświadczenie górnicze. Bo Tamar też inwestował nawet w amerykańskie kopalnie. Tam w jednej kopalni te inwestycje chyba się nie udały, natomiast w jakiejś tam w Virginii kopalni doprowadzili do sfinalizowania tej transakcji. Natomiast ja sądzę, że my, przedstawiając swego czasu ofertę dla firmy Tamar, nasz niejako taki wstępny biznesplan, który się zupełnie różnił od pomysłu Jastrzębskiej Spółki, jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne, różnił się, a to w tym podstawowym znaczeniu, że uważamy, że nie mogłaby kopalnia w tych warunkach dalej wydobywać węgla energetycznego, bo rzeczywiście nie przyniosłoby to zysku.
Natomiast... Panie przewodniczący, a czy na stole też leży żądanie, żeby górnicy byli współwłaścicielami kopalni, żeby dostali 30% na przykład udziału w całej spółce?
Ale oczywiście, spółka pracownicza jest.
Ale ile procent dostaje spółka pracownicza?
Spółka pracownicza jest, to znaczy się, że wszyscy pracownicy, którzy będą zatrudnieni 2000, będą udziałowcami tej spółki.
Ale ile będą mieli udziałów?
No, to już jest, to decyzja zależy od zarządu spółki, który określi wartość udziału, bo udziały można w każdej chwili zwiększać i według potrzeb, prawda, zapotrzebowania.
Dobrze.
A więc myśmy tak w ten sposób zaplanowali, że każdy pracownikiem, przyszły pracownik będzie udziałowcem i to określi zarząd. Ile tych udziałów można, jaka wartość, ile tych udziałów...
No tyle, ile zażąda.
Ile będzie stać.
Tak łagodnie podchodzimy do tych negocjacji. Panie przewodniczący, serdecznie dziękuję za rozmowę. Oczywiście do rozmów na temat kopalni Krupiński będziemy wracali. A dlaczego rozstały się drogi z panem Tytko i z panem Adamczykiem?
Ja powiem, najlepiej byłoby zapytać u źródeł, ale... Pan Tytko bywał u nas, bo był zainteresowany, ale okazało się, że był zainteresowany tylko prezesurą. No więc pan Tytko miał swój czas, bo był prezesem też spółki górniczej Silesia. Niech pan zapyta tam przewodniczącego, w jaki sposób te losy się tam zakończyły. Zresztą był dyrektorem na Trzeszocie, a więc nie potrafił wnieść nic nowego, nie potrafił wokół siebie skomasować czy zainteresować jakiś biznes, który by mógł ten...
Tu stawiamy kropkę, panie przewodniczący.
Proszę.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mieczysław Kościół, szef Solidarności w kopalni Krupiński, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:53. Olivier Bo, dziennikarz do rzeczy, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
A przesuńmy się śmiało bliżej mikrofonu, usiądźmy. Tak, z całym fotelem możemy się przesunąć, tak. O, i teraz jest wygodnie. O Francji, o Polsce, o Europie, o czym rozmawiamy?
O Francji podobno.
Jeżeli o Francji, to powiedzmy, czym zakończą się strajki, których Francja teraz doświadcza?
Zakończą się porażką jednej ze stron, czyli albo porażką związków zawodowych, albo prezydenta Macrona i jego rządu. Ktoś musi szansować. To jest reforma, którą podjął prezydent Macron i jego rząd. Jest o tyle odważna, że jeszcze żadnemu rządowi francuskiemu po wojnie, po II wojnie światowej się nie udało zreformować polskie koleje.
Francuskie koleje,
przepraszam. A jednocześnie są też inne reformy. Na przykład jeśli chodzi o dostęp do studiów na uniwersytetach, tam też są strajki.
Ale to tutaj chodzi o co?
Chodzi o to, żeby było coś w rodzaju wstępnej selekcji. No to nie jest tak do końca selekcja, ale w systemie francuskim matura daje prawo do studiów na jakimkolwiek kierunku, tradycyjnie.
Na którym się uczeń dostanie, bo
na którym się dostanie.
Jest konkurs.
Właśnie nie ma konkursu. Był taki system, że kto pierwszy, ten lepszy, więc to doprowadzało do pewnych absurdów, a selekcja tak naprawdę do tej pory się robiła na końcu pierwszego roku, czyli jest bardzo duży odsetek studentów, którzy się nie dostają na drugi rok. I tutaj system ma być trochę inny według tej nowej reformy. To znaczy, że studenci mają złożyć kilka podań na różne kierunki, a uniwersytety według różnych wskaźników, wyników tego studentu w liceum, tego studenta w liceum ma wybierać najlepszych, a nie pierwszych, którzy się zgłoszą. No i to zawsze było coś, co wywoływało u francuskich studentów strajki, okupacja auli i tak dalej. Zresztą sam, jak byłem w liceum, protestowałem w ramach protestów ulicznych przeciw jednej takiej reformie, wtedy kiedy premierem był Jacques Chirac. Więc to nie jest coś nowego, bo to było w 1988 chyba. Więc tutaj też to jest pewne ryzyko dla prezydenta Macrona i jeszcze podwyższył jeden podatek dla emerytów, co też wywołało niezadowolenie i no, są różne takie zmiany zapowiedziane, które powodują, że rośnie niezadowolenie w różnych grupach.
Rośnie też ilość przeciwników rządu prezydenta Macron?
Tak, to znaczy w lipcu i marcu sondaże były bardzo nieprzychylne. Stracił w ciągu miesiąca 11 punktów poparcia. Teraz według ostatniego sondażu z początku kwietnia to się jakoś tam ustabilizowało. W sumie jest taka sytuacja, że jeżeli zapytasz Francuzów, czy są za tym, żeby zreformować, żeby przeprowadzić te reformy, większość jest za tym. Tylko wtedy, kiedy ich to dotyczy, no to już nie są za tym. Poza tym tak tradycyjnie Francuzi odczuwają sympatię do protestujących i dlatego też te strajki na przykład na kolejach to się spotykają z dużym zrozumieniem ze strony Francuzów. No to jest około, nie pamiętam teraz procentów, ale prawie połowa Francuzów, chociaż dużo ludzi ma kłopoty z tego tytułu, to popiera te strajki.
A nad manifestującymi powiewają czerwone flagi?
Nie obejrzałem, ale tradycyjnie, no tam jest na przykład CGT, to jest komunistyczny związek zawodowy, oni zawsze mają czerwone flagi, mają też flagi z młotem i sierpem, więc...
To nie są zakazane symbole we Francji?
Nie są, we Francji są tylko zakazane symbole związane z faszyzmem, z nazizmem, ale z komunizmem to nie. Jest jakby duża wyrozumiałość dla komunizmu, jest komunizm traktowany inaczej niż pozostałe totalitaryzmy.
Czy obserwował pan z daleka, bo z Warszawy, wizytę ministra spraw zagranicznych Polski we Francji i co się dzieje w tych relacjach polsko-francuskich? Poprawiają się, są gorsze, cały czas równym nurtem płyną.
Przepraszam. Wydaje mi się, że się poprawiają na tyle, że prezydent Macron bardzo dawno nie atakował Polski w taki sposób, jak to zrobił podczas kampanii wyborczej i też po kampanii wyborczej. Dawno nie nawoływał do nałożenia sankcji na Polskę, więc o tyle się na pewno poprawiają. Poza tym myślę, że jest świadomy tego, że jego propozycje reformy dla Unii Europejskiej z tą Europą dwóch prędkości, z takim budżetem i ministrem do spraw finansów dla strefy euro i też parlamentem. On zdaje sobie sprawę na pewno, że to nie ma szans na realizację, że to jest nierealistyczne i że zwycięży ta koncepcja Grupy Wyszehradzkiej, ale też przecież niemiecka, Europy jednej prędkości. Więc o tyle jest tutaj poprawa w relacjach, że ten temat zmian w Unii Europejskiej został przesunięty na drugi plan. I myślę, że Macronowi nie będzie na ręce, żeby naciskać zbyt mocno na te zmiany, bo to w sumie to na tym tle to były te ataki na Polskę, dlatego że zdawał sobie sprawę, że Polska jest liderem takiej grupy krajów, która się sprzeciwia takim reformom.
A teraz prezydent Francji ma kłopoty u siebie, ale chce też zmienić francuską konstytucję, zmniejszyć liczbę parlamentarzystów, posłów, senatorów, inne zmiany, wprowadzić zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Takie ma pomysły prezydent Francji.
Tak, jeśli chodzi o zmiany konstytucyjne, to tu ma taki kłopot, że nie będzie mógł tego zrobić bez poparcia Senatu, a w Senacie większość ma centroprawica, czyli republikanie, więc musi z nimi negocjować. No, na dzień dzisiejszy lider tej grupy centroprawicy w Senacie się nie zgadza na te reformy, na zmniejszenie liczby senatorów. To jest jedna rzecz. Jest też inna ustawa, która może mu przysparzać kłopoty. To jest ustawa dotycząca prawa do azylu i imigracji. Dlatego, że tam jest to ustawa, no próbuje przedstawić się jako ktoś, kto jest taki twardy, który zatrzyma tą nielegalną imigrację. I są zapisy w tym projekcie ustawy, które powodują nawet rozłam wewnątrz jego partii w parlamencie francuskim, czyli La République en Marche. Na przykład takie zapisy, które pozwolą dłużej przetrzymać w areszcie osobę, która przebywa nielegalnie we Francji, pozwolą teoretycznie przyspieszyć procedurę i azylu, ale w przypadku odmowy też i wydalenia takiej osoby. Więc to lewicowe skrzydło jego zwolenników jest niezadowolone z tego.
Że za ostro.
A z kolei, jeśli chodzi o prawicowe skrzydło, no tam są zapisy, które powiększą zakres przyłączenia rodzin. Przykładowo, jeżeli nieletni dostanie azyl we Francji, to będzie mógł przeprowadzić nie tylko swoich rodziców, ale też swoje rodzeństwo, co spowoduje, że no wiadomo, wyślą takiego nieletniego do Francji, bo nie można go wydalić po to, żeby cała rodzina mogła przyjechać, więc i prawicowe skrzydło jest też niezadowolone.
Oliwier, bo dziennikarz Tygodnika do Rzeczy jest gościem Poranka Wnet na zegarze. Jest godzina 8:03. Jakiś porządek w tym wszystkim, co robimy w poranku, musi być. Teraz jest czas na przegląd prasy. A w studio nic się nie zmieniło. Oliwier, bo dziennikarz do Rzeczy jest gościem Poranka Wnet i teraz przeglądamy gazety, więc możemy... Czy czytał pan kiedyś Kurier?
Czytałem tutaj.
Tylko?
Tak. Tak.
To jest egzemplarz naszej gazety, która do pana trafia. Teraz nie trzeba oczywiście czytać, na czym żeśmy stanęli w naszej rozmowie na temat Francji.
Na temat tej ustawy.
Emigracji.
Tak jest.
Dla nielegalni, bo okazuje się, że to jest taki prawdziwy francuski problem, prawda?
To jest bardzo duży problem. Jest, w ubiegłym roku było 100 tysięcy wniosków o azyl, to jest rekord. Było więcej nowych nielegalnych imigrantów niż w poprzednich latach, którzy przyjeżdżają z Włoch, z Hiszpanii. No cały czas ten napływ jest i polityka taka zbyt pobłażliwa kolejnych rządów francuskich powoduje, że to przyciąga kolejnych kandydatów do imigracji, czy do emigracji z ich punktu widzenia do Europy.
A jak sobie z porażkami licznymi poradziła pani Maria Le Pen?
Trudno jeszcze powiedzieć, jak sobie poradziła. To znaczy w tej chwili przeprowadza taką refleksję wewnątrz własnej partii, jaka powinna być strategia, jaki powinien być program. Na razie jest to trochę niejasne, dlatego że nie zrezygnował Front Narodowy z wejścia z Unii Europejskiej, z wejścia ze strefy euro, tylko przesunął to na drugi plan, czyli jeżeli zostanie wybrana na prezydenta, taki jest program, że to zostanie przeprowadzone dopiero pod koniec prezydentury.
Czyli nadal chce startować i ubiegać się o prezydenturę?
Prawdopodobnie tak, to znaczy nie ma w tej chwili innego kandydata Frontu Narodowego, została znowu wybrana na czele tej partii, nie było kontrkandydata, więc tak, to na razie przymierza się do kolejnych wyborów, do wystartowania w kolejnych wyborach.
A kto jest teraz liderem prawicy? Centroprawicy?
Liderem centroprawicy, czyli republikanów, jest Laurent Wauquiez, który teoretycznie, jeżeli chodzi o wiele spraw, to głosi podobne poglądy jak Front Narodowy. To znaczy nie co do tego, jaka powinna być polityka europejska, ale jeśli chodzi o politykę imigracyjną, o politykę bezpieczeństwa na przykład, to są podobne poglądy, z tym, że Laurent Wauquiez wyklucza wszelką współpracę i wszelki sojusz z Frontem Narodowym, a żadna z tych partii nie może już samodzielnie wygrywać wyborów.
No to powiedzmy na zakończenie słów parę na temat pana Sarkoziego. Czy kiedy zacznie się proces, kiedy skończy się dochodzenie, czy pana zdaniem trafi do francuskiego więzienia?
To znaczy, trudno powiedzieć. Po pierwsze, jeśli chodzi o tą sprawę, to jest kolejna sprawa, bo było wiele spraw wytoczonych przeciwko niemu. Do tej pory wszyscy skończyły niepowodzeniem dla sędziów, którzy go ścigali, czyli stwierdzono, że nie ma tam żadnych dowodów na jego winę w tych poprzednich sprawach. Tutaj też w tej prawie libijskiej to wszystko się opiera na deklaracjach Kaddafiego i ludzi z jego otoczenia. Nie ukazały się żadne twarde dowody w postaci, nie wiem, dowodów przelewów czy tak dalej, że miałby faktycznie otrzymać takie pieniądze. Poza tym te oskarżenia zostały wygłoszone po tym, jak, no można by powiedzieć, Francja zaatakowała Libię. W sumie jeżeli Sarkozy powinien być za coś osądzony, to chyba za to, a nie za takie sprawy, co do których no, są duże wątpliwości. Ten sędzia, który się zajmuje tą sprawą, jest znany ze swoich lewicowych poglądów, ze swojej niechęci do Sarkoziego i można podejrzewać, że to jest sprawa natury politycznej.
Czyli transparentny ten sędzia nie jest.
Nie jest.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Olivier Bo, od ilu lat pan mieszka w Warszawie?
W Warszawie od 2005 roku, a w Polsce od 1993 roku.
Długo.
Długo.
Oliwier Bohm, dziennikarz Tygodnika do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:09.